Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road.
Roads. Przed godziną 10 o wsi śpiewała Urszula Sipińska, a po godzinie 10 zespół Whitney.
Ciekawe, co będzie po godzinie 11, pewnie coś o kosmosie.
Na pewno nie będzie Arka Kozłowskiego, to możemy Państwu zdradzić.
Tak?
W zeszłym tygodniu podejrzewaliśmy, że dzisiaj już może się zdarzyć gospodarz tej edycji. Natomiast no nie zdarzył się.
Gospodarz i kapitan tej reprezentacji. Więc my tutaj...
Pływa gdzieś indziej.
Jak myszy z podmiotły wysunęliśmy się i będziemy tutaj Państwu zapodawać Coldplay, Radioheady, Britpopy i inne nowoczesne. To oczywiście żarty. Oczywiście, że formuła naszej audycji pozostaje niezmienna, ale pan Marcin przygotował na początek coś bardzo pięknego. To są dla mnie w ogóle niesamowicie radosne sytuacje, kiedy utwór jest tak ponadczasowy, że nie dałoby się zgadnąć, z którego roku pochodzi nagranie.
Prawda?
Tak.
A to nagrane w tym roku.
O, tak. Czyli to była nowość.
To jest nowość, tak.
Wspaniale.
To była nowość. To nie była Whitney Houston, chociaż chyba specjalnie tak nazwali zespół, żeby wprowadzać trochę w błąd wszystkich. No bo jak się mówi Whitney, to od razu się kojarzy z jednym, prawda? No więc panowie z Kanady spróbowali, żeby od teraz się słowo Whitney kojarzyło z czymś innym.
Aha.
Czyli z nimi.
To my powinniśmy teraz takie założyć zespół ABBA 3 na przykład. I będzie też ABBA się kojarzyła z czymś innym.
Zdarzają się tacy młodzi wykonawcy, którzy na przykład nazywają się Joy Orbison.
O, bardzo ciekawe.
Żeby też gdzieś w jakieś rejony wysyłać już nas, prawda? Whitney bez Houston, czyli zespół z Kanady, raptem 5 lat temu powstali, postanowili zaskoczyć wszystkich takim graniem właśnie, jak lat 60. po prostu.
Tak.
Wyciągnięci niczym z 66 roku, jakby gdzieś na Monterey właśnie jechali festiwal, czy gdzieś z takim folkowo-kantrowym klimatem. Za chwilę się państwo przekonają, że grają tak cały czas, mimo że oczywiście Country Roads to nie jest ich piosenka. Swoje własne piosenki też wymyślają w taki właśnie sposób.
Wspaniale. Trzeba ich zaprosić do Radia Poznań.
Prawda? Żeby tak, nagrali coś na żywo tutaj, na, tuż jako support przed Gerardem Nowakiem.
Można tak, albo nie myślałem też o wywiadzie, żeby zrobić z nimi i zapytać ich, jak oni sobie radzą w tym świecie, bo nie sądzę, żeby producenci muzyczni jakoś bardzo przychylnie patrzyli na takie starodawne brzmienia. Ale my nie jesteśmy producentami muzycznymi, jesteśmy bardzo zagorzałymi fanami muzyki, dobrej muzyki i patrzymy na to z wielką radością.
A propos wywiadów, to mamy dwa dzisiaj. Tak.
Z Jimi Hendrixem będzie wywiad.
Z Jimi Hendrixem jest jeden wywiad, prawie. Natomiast drugi wywiad już nie prawie, ale rzeczywiście Gilbert O'Sullivan, wielokrotnie u was tutaj przecież prezentowany w audycji Radio Satysfakcja, może jeden z nawet częściej granych.
Tak, bo to jest jeden z ulubieńców pana Arka, zdecydowany.
Tak, udało się dodzwonić do Gilberta O'Sullivana, jak się okazuje.
Czy był bardziej rozmowny niż Mike Scott?
Dużo bardziej. Dużo bardziej, choć też słychać było, że to Brytyjczyk.
I pewną rezerwą się.
Pewną rezerwą, bardzo pilujący pewnych sformułowań, prawda, także to też
nie jestem najlepszy na świecie, powiedział. Jestem być może najlepszy na świecie.
Drodzy państwo, Gilbert O'Sullivan, jeszcze nie teraz, to tylko anonsujemy, że takie rzeczy będą się działy. Będzie pierwsza część rozmowy, bo to będzie nasz artysta tygodnia od poniedziałku i wtedy tych części rozmowy będzie więcej. A na razie Whitney.
Super. Bardzo się cieszę na kolejny utwór i sprawdźmy, to będzie ich już własna kompozycja. No to zobaczmy, jak sobie radzą przy piórze Whitney.
I've been on my Radio Satysfakcja.
Hey baby, jump over here when you do it, we do it. I wanna be there.
Klasowa.
Ten werbel, proszę państwa, nie koi nam nerwów.
Co tydzień o tej porze ten sam werbel, tak, robiący to samo zamieszanie.
A może to John Bonham zrobił, a może Keith Moon, nie wiadomo, który to ze wspaniałych perkusistów uderzył to uderzenie. Dzisiaj w Trójce Klasowej chcielibyśmy państwu zasygnalizować nasz temat, który będzie przewijał się przez całą audycję. Będziemy dzisiaj trochę rozmawiać i trochę państwu proponować różne utwory instrumentalne. Więc wiemy, że pan Marcin i być może wiemy, że pan ja jesteśmy wielkimi miłośnikami Liszt, ale nie wszyscy z państwa muszą takimi być, więc dajemy państwu teraz całą godzinę na to, żeby zrobić sobie taki mały puchar UEFA. Można wydrzeć takie karteczki z zeszycików i napisać powiedzmy 16 utworów instrumentalnych i robić sobie mecze. Czy przechodzi na przykład Albatros.
Wiesz co, to wysoka półka, 16 mówisz, że każdy jest w stanie wymyślić tą 8 niech będzie chociaż.
Czy na przykład Albatros, czy Samba Pati.
O,
na przykład. I potem państwo wybierają i ten utwór, który przejdzie do finału i wygra ten finał, będzie można do nas zadzwonić po godzinie 11 i podzielić się może też uwagami na temat tego, czy utwory instrumentalne mają rację bytu. Bo ja na przykład wcale nie jestem jakimś wielkim fanem.
Nie? Ja ostatnio rozmawiałem z panią Marioną tutaj, którą zawsze spotykam o 6 rano, jak przyjeżdżam do pracy. I zawsze jak gramy jakiś instrumentalny utwór, to pani Mariola zdąży mi powiedzieć, ja bardzo lubię, jak tak grają bez śpiewania.
A no to nie będziemy w tej samej audycji z panią Mariolą, ale pozdrawiamy ją.
No jesteśmy ciekawi, czy państwo też lubią, gdy grają bez śpiewania, czy może czekają, aż ktoś wreszcie zaśpiewa.
Czy będzie team Mariola, czy team Gerard, bo tutaj się takie opozycje wytworzyły. A jeśli chodzi o instrumentale tak zwane, to myślę, że dla wielu z państwa pierwszym skojarzeniem może być zespół The Shadows, a zatem teraz nie wiem, czy to będą mniej znane utwory, wydaje mi się, że tak, ale z drugiej strony, jakie w dzisiejszych czasach są znane utwory z zespołu The Shadows, oprócz Apaci. O Apaczach nie będą grali.
Kontiki. Wonderful Land.
Wonderful Land, tak.
Czasem w radiu.
Natomiast ja zaproponuję inną trójeczkę. Foot Tapper, Atlantis to jest mój ulubiony instrumental Shadowsów. I potem Shindig, a zatem...
A to Atlantis od Donowana? Przeróbka, czy coś?
Nie, nie, to jest nie. Utwór o Atlantydzie. Myślę, że bardzo wielu wykonawców śniło w latach 60., żeby tam się przenieść i realizować swoje hipisowskie ideały. Nie przedłużamy, zespół The Shadows w trzech utworach instrumentalnych.
Radio Satysfakcja.
I won't laugh at you when you boo-foo-foo, 'cause I love you. I can turn my back on the things you like, 'cause I love you. I just like the things you do. Don't you change the things you do.
Radio Satysfakcja.
Już?
Już.
Zespół Armia, ni stąd, ni zowąd i znienacka.
Nie, ni stąd, ni zowąd, tylko trochę gra Roberta Brylewskiego kojarzy mi się daleko albo bliżej z
The Shadows.
Nie, z The Shadows, bardziej z bohaterem wywiadu, który za chwilę.
A, dobrze, dobrze, dobrze.
Ale jeszcze nie zdradzamy, bo mamy uwagę wsteczną co do zespołu Slay.
Tak, jeszcze w ogóle chciałem szybko powiedzieć, bo nie wszyscy może z Państwa wiedzą, że lider zespołu Armia, Tomasz Budzyński, ma w Radiu Poznań audycję co poniedziałek.
Tak.
I tylko u nas ma takie audycje i to są świetne audycje. 22.00 w poniedziałki. Bardzo wyjątkowa muzyka. Przez 2 godziny zawsze potrafi zaskoczyć. Ciekawie opowiada, tak więc no, kto jeszcze nie słuchał, powinien w ten poniedziałek włączyć o 22.00 radio. I Tomasz Budzyński jest z nami. A na razie chyba pan Krzysztof chce nam coś powiedzieć. Dajmy panu Krzysztofowi coś powiedzieć. Halo?
Halo, dzień dobry, dzień dobry.
Witamy serdecznie. Pan Krzysztof już wstał?
No, wstałem, chociaż późno się położyłem, ale już wstałem. No, musiałem...
Słuchał pan muzyki do późna?
No, muszę nawet słuchać, bo mi kabluwa poszła, wie pan. Mieli zrobić w tygodniu, nie zrobili. No, ja byłem za granicą, wczoraj w nocy wróciłem, więc się późno położyłem. No, dzisiaj próbowałem dzwonić, nieczynne, nie wiem, czy w poniedziałek...
Na szczęście Radio Poznań jest czynne i tutaj może
no
pan się
właśnie,
z nami
no
trochę posiedzieć. Coś instrumentalnego nam chciał pan nam podrzucić?
Tak, właśnie na temat instrumentalnej muzyki. No, byłem na koncertach Joe Satrianiego i Jeffa Becka. No, gitarzysta znakomity, Satriani, to szkoda mówić tam. To mistrz gitary. Ale właściwie znudziła mnie ta muzyka, dlatego że no, była instrumentalna.
A po ilu minutach pan się znudził? Tak mniej więcej.
No, gdzieś przed... połową, w pierwszej połowie chyba koncertu, wie pan. Raz tylko zaśpiewali w jednym utworze, no zaczęli znakomicie, od razu z grubej rury wygar taki dali, że ach, coś pięknego. No tyle, że właśnie, no męcząca, trochę na dłuższą metę, no męcząca może nie powiem, no ale trochę znużony, zresztą sam nie byłem z kolegą, który bardzo lubił Satrianiego, no ja tak średnio, chociaż go poważam, bo muzykiem jest fantastycznym, no fenomenalnym.
Czyli troszeczkę nawet krócej po prostu te koncerty powinny trwać.
Tak. Tak, no
układzie,
same
albo
instrumentalne, właśnie, więcej, żeby wokalu było, tylko w jednym utworze zaśpiewali, no Satriani na głównej gitarze miał basistę, jeszcze drugiego gitarzystę, no bębny oczywiście.
Ale panie Krzysztofie, ja pamiętam taki czas, kiedy w latach 90., powiedzmy w połowie, gdy tak młodzież słuchała muzyki bardzo, bardzo intensywnie, bardzo różnej zresztą, to był też taki okres, że właśnie Joe Satrianiego i Steve'a Vai'a bardzo słuchali, fani rocka.
Tak.
Kupowali kasety i płyty i był taki czas rzeczywiście, że taka muzyka była w Polsce poważana, szanowana i słuchana. Może nawet
dlatego...
dzisiaj się znajdzie coś Satrianiego też jeszcze przed godziną 13. Będziemy szukać różnych takich ciekawostek. Panie Krzysztofie, kłaniamy się, dziękujemy. Dobrego...
Ja jeszcze Jeff Beck, na Jeff Becku byłem. Bardziej mi się podobał. Chociaż też to instrumentalna muzyka, bo Beck nie śpiewał. Ja mam jego płyty z różnych okresów. Z Yardbeats, po Yardbeats. No, z wokalistami różnymi. Tak, ta muzyka musi być wokalna, wie pan. Jeśli ona jest sama instrumentalna...
Co za dużo, to niezdrowo. Instrumentalnych
tak,
klimatów.
Przynudza, trochę przynudza. Tak trzeba po prostu nazwać to.
Dziękujemy.
Żona,
dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Niech tą kablówkę naprawią panu jak najszybciej.
Tak.
Chociaż niekoniecznie akurat teraz, bo jeszcze do 13, prawda? Jesteśmy razem.
Krótkich. Ja muszę powiedzieć, że z panem Krzysztofem często mamy rozbieżne opinie na temat różnych spraw, ale tutaj wyraźnie się muszę zgodzić, bo dla mnie też muzyka instrumentalna to tylko w małych pigułkach. Ale mieliśmy powiedzieć o Slade.
To tak dokładnie my korzystamy z muzyki instrumentalnej w Radiu Poznań. Że gdzieś tam przez 2 minutki, prawda, raz na jakiś czas. Dzień dobry, jestem słuchaczem Radia Poznań. Dostaliśmy takiego maila. Słucham waszej stacji także dla muzyki. Napisał pan Andrzej. Repertuar mi odpowiada, ale zauważyłem, że przy odkurzaniu starych przebojów glam rocka nadajecie głównie piosenki zespołu The Sweet. Tymczasem znacznie popularniejszym i dla wielu lepszym zespołem była grupa Slade, która wylansowała dziesiątki wspaniałych przebojów. Dziesiątki. Bardzo proszę o przypominanie tych hitów, bo to świetna muzyka dla wielu, sentymentalny powrót do lat 70. i 80. Ja już zdążyłem panu Andrzejowi odpisać, że musi mieć pecha, bo przecież Slade też gramy, tak. Czyli akurat musi być na przykład w sklepie. O. Jak gramy Slade. I tak akurat ma takiego
pecha. W
sklepie
kupując jakąś płytę Slade. W sklepie muzycznym oczywiście. Powoli przechodzimy do głównego dania pierwszej godziny naszego spotkania.
Tak jest,
to będzie wywiad pana taki. Marcina z gościem i gospodarzem wyjątkowym, bo to osoba związana bardzo mocno z radiem. Kiedyś Merkury, teraz z Radiem Poznań i...
Powiem inaczej, najpierw z Radiem Poznań, potem z Radiem Merkury, a teraz znowu z Radiem Poznań. Kiedyś mi zdradził pan Ryszard Gloger, że po raz pierwszy w siedzibie Radia Poznań pojawił się w roku 65. Proszę policzyć, to jest więcej niż 50 lat. Mamy 50. rocznicę śmierci Hendriksa. Ponad 50 lat pan Ryszard Gloger w radiu. No i tutaj te dwie osoby się zetknęły, można powiedzieć, czyli wypytałem pana Ryszarda na temat pana Jimmy'ego. No i godzinę prawie rozmawialiśmy na ten temat. Część tych informacji już
zaprezentowaliśmy. Teraz będzie single edit tego wywiadu.
Tak,
10
jeszcze,
minut.
Jeszcze kilka minut. Nie, aż tyle nie, ale kilka minut naszej rozmowy. Część z tego, czego państwo jeszcze nie słyszeli w tym tygodniu. Ale najpierw ulubiony pana Gerarda, Jimmy.
Tak, to będzie mój ulubiony Jimi Hendrix, utwór pod tytułem Manic Depression.
From my fingers.
przeciwieństwie do takich stricte rockowych gitarzystów miał background rytm bluesowy, soulowy, tak, trochę, prawda? Tak.
No on wykorzystał rzeczywiście różne źródła, że tak powiem, inwencji muzycznej. Po pierwsze dlatego, że wcześniej grał z takimi muzykami jak Little Richard, prawda, czyli jeden z pionierów rock'n'rolla. Był akompaniatorem w jego zespole. Z drugiej strony przez półtora roku grał w zespole Isley Brothers, czyli taka rhythm and bluesowo-soulowa kapela. Poza tym brał lekcje, nieduże, ale brał lekcje u takiego kalifornijskiego gitarzysty Dicka Dale'a, króla gitary surfowej. I w dodatku chodził na koncerty jako młodziak Memphis Slima, Guitar Shortego. Guitar Shorty to jest jeszcze żyjący gitarzysta, który robił grając przewroty na scenie. Więc on to wszystko, jak zobaczył tych różnych mniej znanych albo wręcz niedocenianych muzyków, to nagle oszalał i chciał być taki jak oni, a w dodatku chciał to wszystko połączyć. I on rzeczywiście, korzystając z tych różnych źródeł i podpatrzeń, potem stworzył coś absolutnie swojego. No ja bym odrzucał wszystkie opinie tak zwanych celebrytów, bo to jest miałkie i czasami no celebryckie, czyli beznadziejne, krótko mówiąc. Natomiast o Hendrixie powiedział w jak najlepszym tonie, czyli zachwytu, inny geniusz, Miles Davis, geniusz jazzowy, prawda? Czyli jeżeli ci ludzie, no wizjonerzy, nawzajem coś u siebie znajdują, co ich zachwyca, to musi mieć swoją wagę, prawda? No Frank Zappa również jeden z... Przy okazji, Frank Zappa był jednym z takich największych muzyków drugiej połowy XX wieku, a przeciętny słuchacz właściwie nie zna jego muzyki, nawet pół utworu nie jest w stanie przesłuchać. Z tym Hey Joe to rzeczywiście był strzał w dziesiątkę, że to nie był jego utwór, to taki utwór Billy'ego Robertsa, chociaż nie do końca jego, tylko tradycyjny utwór, który pół roku przed Hendrixem nagrał amerykański zespół The Leaves, prawda? I to był przebój, ale takiego średniego kalibru, natomiast Hendrix zagrał to zupełnie inaczej, no w taki właśnie niespotykany sposób i to już zostało. Przecież wystarczy, że gdzieś na koncercie jakichś muzyków dla zabawy, a czasami dla wyrażenia swojego uwielbienia zagra początkowe riffy Hey Joe i już wszyscy wiemy, prawda? To jest tak jak z piątą symfonią Beethovena. Wiemy, że to jest to, a nieco innego. I resztę potrafimy sobie w głowie już ułożyć, chociaż artysta to wykorzystuje czasami, mówię, dla takiego chwytu scenicznego. Ale ten Hendrix na koncertach to żyje wszędzie. No wszędzie, przynajmniej na tych koncertach, na których ja jestem, to zawsze gdzieś się albo jako bis pojawia, albo jako wtrącenie. I zawsze to jest tych kilka jego najbardziej znanych jego utworów. Myślę, że w ten sposób także ci współcześni gitarzyści wyrażają swój podziw i jakiś składają hołd Hendrixowi.
Można pomyśleć, że to była muzyka na nowych obszarów dźwiękowych.
Tak, absolutnie tak. Tak, to nie była muzyka może, która wypadała z ram takiego ogólnego układu, tak jak atonalności dodekafonii czy coś w tym rodzaju, gdzie niektórzy twórcy próbowali rozbić system, prawda, ten, który znamy.
Ale gdzieś to awangardę zahaczało.
Ale u niego zahaczało, dlatego mnie zawsze ciekawi, jak niektórzy znawcy próbują sobie wyobrazić, że gdyby żył Hendrix, co by grał i jak by grał, prawda? Czy gdzieś był ten koniec? Zawsze się mówi sky is the limit, czyli niebo jest tym ograniczeniem, ale Hendrix przecież mówił, że niebo można pocałować.
W jakąś jazzową stronę chciał całkiem pójść.
Prawdopodobnie on szukał tych kontaktów z innymi muzykami, bo to jest szalenie kreatywne. Wymyślanie czegoś samemu od początku do końca to są czasami żmudne procesy, natomiast gdy działa się w rozmaitych konfiguracjach z innymi wielkimi muzykami, to czasami ta wymiana, tak jak w rozmowie, wprowadza nowe zupełnie sytuacje, nowe rozwiązania. Jimi Hendrix w ostatnim okresie, czyli w 1970 roku, tak bliżej, także współpracował ze Stevem Stillsem, czyli z muzykiem, który grał i śpiewał w Crosby, Stills, Nash & Young. Także wokalistą, czasami nawet w studiu pozwalał, żeby to Stills śpiewał, a on tylko grał. Więc było widać, że on nie ma ochoty tylko być ciągle tym frontmanem, być na świeczniku, tylko chodziło mu bardziej o to, żeby w muzyce się coś nowego działo i chciał być częścią tej nowej muzyki.